A my mamy połączenie z Wyspami Brytyjskimi. Tomasz Pernak przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czyli stało się, okazało się wczoraj po szczycie przywódców Unii Europejskiej, że termin Brexitu został odroczony do 31 października 2019 roku. Co media brytyjskie o tym piszą? Co pan o tym sądzi?
No, po pierwsze, spieszmy to wszystko razem. Pani premier Theresa May zwróciła się zgodnie z carte blanche, który miała od swojego parlamentu, o odroczenie Brexitu do 30 czerwca. Natomiast nasz zawodnik, w cudzysłowie Donald Tusk, zgłosił propozycję, żeby to było do końca roku. No, mieliśmy tam klasyczny podział na dobrego i złego policjanta. W roli tego złego wystąpił prezydent Macron, który naciskał na jak najszybszy Brexit, natomiast ustalono po środku, czyli 31 października, co jest dosyć zrozumiałe, ponieważ Brytyjczycy uwielbiają się w różnego rodzaju rysunkach związanych z Brexitem oraz żartach. No, ten termin halloweenowy jest na żarty jak znalazł. Formalnie rzecz biorąc ma to sens, powiedzmy o tyle, że 1 listopada ma się ukonstytuować nowe organy Unii Europejskiej po wyborach. Taka jest data, więc wypadałoby, żeby wiedzieli, prawda, kto w tych organach ze strony brytyjskiej miałby być, gdyby Brexit miał być przedłużony dalej, a taką furtkę zostawił sobie Donald Tusk, żeby się skręca, tak? Natomiast według pani premier Theresa May jest możliwość, żeby Wielka Brytania wyszła w czerwcu z Unii Europejskiej, przy czym ona się tylko z tym zgadza sama ze sobą, natomiast cała reszta przedstawicieli państw, które musiały podjąć jednomyślną decyzję, nie bardzo się skłania do takiej interpretacji. Teoretycznie tak, jest to możliwe. Ze strony Wielkiej Brytanii natomiast jest możliwe, że partia konserwatywna wyłoni nowego lidera, który stanie na czele rządu, który według wszelkich prognoz mógłby być Boris Johnson, ponieważ się ostrzygł. I wtedy on mógłby blokować Unię Europejską w ten sposób, że nie dokonano by wyboru członków Europarlamentu i wtedy sparaliżowano by działanie Unii Europejskiej. Czyli po stronie brytyjskiej, powiedzmy, negocjatorzy zostawili sobie tak zwany lewar, żeby w razie czego wywrócić wszystko do góry nogami. To jest moja opinia na ten temat. Tak jak ustaliliśmy wspólnie rozmawiając nie tak dawno, brakło tutaj odwagi i nikt z brytyjskich polityków nie chciał być tym, który przesądzi o Brexicie, ponieważ partie są obydwie, główne podzielone po połowie. Każda z innego zupełnie powodu. Pan Corbyn reprezentuje tutaj część, jest to typowy taki klasowy polityk w stylu marksistowskim, to znaczy Marka nie doczytał. On był trochę cwańszy niż Marx, był trochę cwańszy niż pan Corbyn myśli. I on reprezentuje takie pozostałości, powiedzmy mówiąc brzydko, po epoce przedtaczerowskiej w połowie. Natomiast druga część partii pracy to są tacy liberałowie, też w cudzysłowie, w stylu takim, no powiedzmy sobie po naszemu mówiąc gejowskim, taka nowa liberalna czy libertyńska polityka. No w partii konserwatywnej mamy również podział na, w partii pracy też będzie podział na północ-południe, natomiast w partii konserwatywnej będziemy mieli również podział na to skrzydło libertyńskie i takie powiedzmy bardziej konserwatywne w rozumieniu takim jak to widziała pani Thatcher z panem Rees-Moggiem, który taką katolicką konserwą w społeczeństwie brytyjskim, który tutaj obok Borisa Johnsona przewodzi tej opozycji. To tak tyle. To ja wiem, że to strasznie dużo naraz, ale jest to dosyć złożone.
Problem jest rzeczywiście złożony, ale czy Brytyjczycy i media brytyjskie zdziwiły się, że będą brały udział, Brytyjczycy, że będą brali udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
No nie zdziwiły się, dlatego że uważają, że jest to pewnego rodzaju gra. Jest to niedobrze dla brytyjskiej ekonomii, dlatego że dla brytyjskiej ekonomii Brexit jest lepszy. Bądź całkowite odwrócenie stolika i pozostanie w Unii Europejskiej niż kolejne miesiące niepewności. Nie ma nic gorszego dla ekonomii po obydwu stronach niż niepewność. Dlatego spodziewają się wszyscy, że no, dojdzie tutaj do poruszenia najwyższej instancji. Natomiast tą najwyższą instancją jest przemówienie królowej. Także spodziewają się wszyscy, że głos zabierze królowa. W Polsce zwykło się sądzić, że królowa nie bierze udziału w czynnej polityce. I tak i nie. Ona ma co czwartkowe spotkania z premierem Wielkiej Brytanii. O treści tych spotkań premier Wielkiej Brytanii jest zobowiązany czy zobowiązana nie wspominać nawet własnemu małżonkowi. Tak, taką przysięgę musi złożyć. Natomiast królowa przyczyniła się w wielkim stopniu do tego, że podjęta została w referendum decyzja o Brexicie, ponieważ na kilka dni, już teraz nie chcę skłamać, ale dwa lub trzy przed referendum z herbatki u królowej politykami wyciekły z mów w cudzysłowie informacje o tym, że królowa zadała otwarte pytanie, a co my takiego mamy z tej Unii Europejskiej? Co mogło przyczynić się ten 5% głosów, czy więcej mógł przechylić szale zwycięstwa na korzyść wychodźców? Także no to kolejna jakaś tam ważna sprawa. No na pewno społeczeństwo brytyjskie, choć tego nie otwarcie nie będzie deklarowało, czuje się trochę takie pozamiatane. I ta duma byłych imperialistów została tutaj mocno urażona ze względu na to, że jednak rząd nie odważył się pójść na jak gdyby pójść twardym kursem i powiedzieć, damy sobie radę. Może być i tak, że nie wierzą, że sobie dadzą, a wiara to podstawa sukcesu.
W każdym razie sytuacja jest taka, że to porozumienie, które zostało wynegocjowane, z powrotem leży na stole i co? I mają być dalsze negocjacje? Nie ma takiego komunikatu. Właściwie nie. Brytyjczycy mają się przyzwyczaić do tego, że to jest to porozumienie, które mają zaakceptować.
No jest to takie, jest to trochę tak powiedziane. Jest porozumienie na stole, innego porozumienia nie będzie. Nie ma dalszych negocjacji. Natomiast ponieważ jesteście upośledzeni lekko i nie możecie się porozumieć, bo różne tam interesy wami szarpią, w związku z tym dajemy wam więcej czasu, żebyście się porozumieli. W tym czasie wybierzecie sobie swoich delegatów do Parlamentu Europejskiego. Oni tam sobie posiedzą do października. Natomiast jeżeli będą siłą lobbystyczną na tyle silną, żeby coś jeszcze przedłużyć, no to przedłużymy to w nieskończoność, czyli o rok, bo tak tutaj Donald Tusk stwierdza, że można to zrobić. Tutaj też nie znamy opinii przywódców państw na temat tego przedłużania w nieskończoność, natomiast w interesie niemieckim ewidentnie jest odwleczenie tego, jak długo się da, bo to osłabia Brytyjczyków i gospodarkę, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli Wielka Brytania ma wychodzić, to w interesie niemieckim jest to, żeby doznała porażki poza Unią, bo to będzie ostrzeżenie dla pozostałych państw. Więc im dłużej trwa Brexit, tym lepiej.
A w tym czasie, tak jak napisał Donald Trump, USA nałożą dodatkowe cła na towary z Unii Europejskiej warte 11 miliardów dolarów i te cła nałożą z powodu dotacji, jakie stosują państwa Unii Europejskiej do Airbusa, czyli do samolotu. To 11 miliardów dolarów, to możemy to uznać za taką mini konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Z Brexitem odłożonym nie wiadomo do kiedy w tle. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Tak,
a na zakończenie jeszcze chwilkę. W Warszawie 1 stopień Celsjusza przed pana domem. Ile tych stopni Celsjusza wskazuje termometr?
A już się wychylam. A będzie więcej, gdzieś 5, bo jest. Da się wychylić, także jest cieplej, tak, wszystko fitnie.
Jest cieplej, co nie oznacza, że jest ciepło. Jest godzina 7:27. To w takim razie przenieśmy się razem z Jackiem Kaczmarskim w miejsce, gdzie naprawdę było bardzo ciepło. I tak, Jacek Kaczmarski kiedyś spacerował, będąc w Australii i szukał tych muszelek. I szukał. Jest godzina 7:29.
Radiowa kronika budowy.
Sponsorem audycji jest PFR.
Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.
A gościem radiowej kroniki budowy jest pan Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To jakie pan przed sobą stawia zadania? Co chce pan wybudować?
Dobrą jakość. Dobrą jakość przede wszystkim w organizacji, którą zarządzam. Dobra jakość to osiąganie celów. W związku z tym, przychodząc do organizacji, jaką jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny, jesteśmy tą częścią grupy kapitałowej, która odpowiada za sprzedaż gazu, przede wszystkim gazu. Jednym z tych celów była po pierwsze poprawa jakości obsługi klientów, dotarcie do tych klientów z takim oto przekazem, że firma się zmienia i to klienci są w centrum uwagi. A po drugie realizacja tych celów, które osiągają w zasadzie wszystkie firmy, a więc zysk, a więc osiągnięcia w tej materii, ale również realizacja tych celów społecznych, które na co dzień realizujemy, a więc większy udział w projektach, które związane są z ekologią, większy udział w projektach, które związane są z tworzeniem korzyści końcowej dla klienta, bo w gruncie rzeczy taka jest nasza filozofia. 2 lata temu przyjęliśmy strategię operacyjną, która w zasadzie sprowadza się do takiego jednego konkretnego przesłania. Bliżej klienta, a więc klient w centrum uwagi, a więc maksymalizacja korzyści właśnie dla klienta.
To porozmawiajmy o tym obrocie detalicznym gazu w Polsce. Czy PGNiG jest monopolistą w tej sprawie, czy ten rynek jest zdywersyfikowany, czy każdy może sobie zamówić ten gaz u dowolnego operatora, czy to jest konkurencyjny rynek?
To jest jak najbardziej konkurencyjny rynek. Ta konkurencja tworzy się co najmniej od 2013 roku, tworzy i funkcjonuje. Oczywiście ona jest dzisiaj zdecydowanie bardziej aktywna w obszarze klientów biznesowych, tam gdzie sprzedaje się większe wolumeny gazu, a co za tym idzie, można uzyskać większą marżę. Na rynku klientów indywidualnych, a więc na rynku gospodarstw domowych, ta konkurencja istnieje również i dobrze. Myślę, że gdyby nie konkurencja, nigdy nie byłoby zmian, których doświadczam i które mam przyjemność przeprowadzać w swojej spółce. Niewidzialna ręka rynku, zawsze to powtarzam, ma nieprawdopodobny wpływ na zmiany. Ona te zmiany inspiruje, generuje i dzięki temu podążamy do przodu. Rozwijamy się. Tu padło słowo dywersyfikacja. Uczestniczymy w dużym projekcie dywersyfikacji, jaką prowadzi rząd. Dokładnie pan minister Piotr Naimski. W związku z tym myślę, że ten projekt zostanie zrealizowany do końca 2022 roku.
Baltic Pipe nazywa się ten projekt?
Baltic Pipe jest częścią dużego projektu o nazwie Brama Północna. To proszę pamiętać o tym również terminal w Świnoujściu. W związku z tym tak, w istocie ten projekt spowoduje, że gazu z innych kierunków, to już jest faktem de facto, gazu z innych kierunków będzie więcej, a co za tym idzie, wpłynie to na dalszy proces liberalizacji tego rynku. Do tego procesu musimy być przygotowani. Ja przypomnę, że 1 stycznia 2024 roku znika taryfa. To może trochę skomplikowane dla radiosłuchaczy, ale generalnie dzisiaj spora część naszego biznesu, a więc sprzedaż gazu dla klientów, dla odbiorców gospodarstw domowych, to rynek regulowany. W związku z tym 1 stycznia 2000...
Czyli nie może pan podwyższać dowolnie ceny gazu, tylko musi pan słuchać regulatora, który określa ten górny pułap, za który można sprzedawać gaz. Tak?
To w zasadzie od prawej ręki, przy założeniu, że regulator podpisuje dokumenty prawą ręką, zależy ostateczna decyzja, jaka będzie w istocie ta końcowa cena gazu dla odbiorcy domowego. 1 stycznia 2024 roku ten obowiązek znika.
A gdyby dzisiaj nie było tego obowiązku, to ceny gazu byłyby wyższe?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ceny gazu to proces złożony. Jesteśmy dzisiaj w dużej mierze uzależnieni od tego, co się dzieje na zachodzie Europy. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni obserwowaliśmy bardzo dużo ruchów, które miały wpływ na cenę. Począwszy od takich jak magazyny w krajach Europy Zachodniej, a więc stan zmagazynowania gazu, skończywszy na dużej nadpodaży i malejącej ilości zamówień gazu LNG w dalekiej Azji. To jest bardzo złożony proces i jesteśmy elementem tego procesu. To, co ma bez wątpienia wpływ na cenę, to ilość kierunków dostaw czy źródeł, w których ten gaz kupujemy.
Ale ceny gazu, z cenami gazu nie jest tak jak z cenami benzyny na stacjach benzynowych. To znaczy nie jest, że w zależności od światowego rynku gazu cena gazu, za którą płacimy, może być wyższa w ciągu roku, czy nie? Czy jest tak, że pan siedzi i obserwuje rynki światowe i nagle zwołuje posiedzenie swoich ludzi i mówi, słuchajcie, musimy podnieść ceny gazu, bo ceny gazu na świecie rosną.
Panie redaktorze, obowiązkiem, albo może inaczej, celem biznesowym takiej firmy jak PGNiG Obrót Detaliczny, czy częścią, czy w ogóle celem grupy kapitałowej PGNiG jest dobrze ten gaz kupować. To jest pewien know-how, o którym myślę ani...
Ale czy to jest taki podział wewnątrz PGNiG, że to PGNiG główna spółka matka kupuje gaz i tym gazem pana spółka, czyli Obrót Detaliczny, handluje, czy to pan decyduje o tym, gdzie i jaki gaz kupujemy?
Ten podział jest bardziej strukturalny. Kupujemy gaz na towarowej giełdzie energii. To jest element tego wolnego rynku, zliberalizowanego rynku gazu. W związku z tym naszym zadaniem jest ten gaz kupować jak najlepiej, ale też absolutnie te zakupy planować w sposób odpowiedzialny, to znaczy brać pod uwagę ewentualne fluktuacje rynkowe albo te zjawiska, które są, czy jesteśmy w stanie przewidzieć.
To w takim razie nie do końca rozumiem. Jeżeli kupujemy na wolnym rynku gaz, to w takim razie po co te wszystkie Baltic Pipe, po co te wszystkie elementy infrastruktury, skoro jest wolny rynek gazu?
Świetnie, ale ten gaz do nas musi w jakiś sposób dopłynąć. Dzisiaj ten gaz płynie ze wschodu. Mam tu na myśli rurociąg Jamalski. Dzisiaj ten gaz płynie do nas do terminala w Świnoujściu i dzisiaj część gazu wydobywamy na terenie kraju. Proszę zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie na gaz wzrasta. W związku z tym od ilości źródeł dostawy tego gazu zależy jego cena. W związku z tym to w każdych negocjacjach biznesowych jest tak, że jeżeli mamy alternatywę, to ma to duży wpływ na cenę. Nie wspomnę już o bezpieczeństwie energetycznym. Proszę zwrócić uwagę na to, że to bezpieczeństwo energetyczne w całym tym procesie jest niezwykle istotne. W mojej spółce ono na co dzień może nie jest aż tak zauważalne, ale z punktu widzenia interesów państwa, interesów gospodarki, również gospodarki narodowej, to bezpieczeństwo jest niezwykle istotne.
I trwa ciągle wyścig z czasem. Czy się uda, czy Baltic Pipe będzie gotowa w 2022 roku, ale to jest już kłopot na szczeblu pana ministra Naimskiego albo pana premiera Mateusza Morawieckiego, a my w radiowej Kronice Budowy mówimy o tym, co budujemy, czyli co konkretnie powstaje dzięki temu, że jest pan prezesem PGNiG Obrót Detaliczny.
Lepsza jakość powietrza.
Bo?
Bo więcej autobusów w polskich miastach, panie redaktorze, jeździ na gaz. Mam tą przyjemność, iż w spółce powstało określenie, jakim jest gazomobilność. I muszę to z przyjemnością podkreślić, od 3 lat bardzo mocno, bardzo intensywnie w ten obszar spółka się angażuje. Są tego efekty. Jak zaczynaliśmy analizować ten obszar 3 lata temu, na polskich drogach dosłownie w kilku miastach jeździły autobusy gazowe. Dzisiaj po 3 latach ta sytuacja uległa radykalnej zmianie. Tarnów, Warszawa, to jest nasz największy kontrakt, 54 miliony metrów sześciennych gazu dla 110 autobusów, na których zakup miasto stołeczne zdecydowało się w zeszłym roku. Co ważne, dosłownie kilkanaście dni temu złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, czy jedyną ofertę. W zasadzie ten proces przetargowy nie jest jeszcze zakończony, więc trudno mówić, czy ona jest najkorzystniejsza. Mam nadzieję, że tak. Natomiast złożyliśmy jedyną ofertę na dostawy gazu na stacji, którą do niedawna eksploatował eksploatowała spółka Gazprom Germania, co jest dla nas bardzo dużym sukcesem. W związku z tym można by powiedzieć, że jesteśmy na dzień dzisiejszy istotnym dostawcą gazu na rynku warszawskim. To ma wpływ. Autobusy gazowe charakteryzują się bardzo niską emisją. Transport ma istotny wpływ na jakość powietrza. Transport i to, czym i co używamy do ogrzewania naszych domostw. W związku z tym to nie tylko Warszawa, to nie tylko wspomniany Tarnów, to Rzeszów, to Tychy. Tychy zresztą za dosłownie 3 lata mają szansę być najbardziej ekologicznym miastem w Polsce, ponieważ mają dzisiaj bardzo duży udział autobusów gazowych w całości floty, jak również użytkują na co dzień trolejbusy. W związku z tym, tak jak wspomniałem, za 3 lata to może być pierwsze w pełni ekologiczne miasto w Polsce. Namawiamy kolejnych. Gazomobilność to dzisiaj dojrzała technologia. To sprawdzony partner, jakim jest PGNiG. To wreszcie w dalszym ciągu bardzo duża szansa na zerową stawkę podatku akcyzowego. Wprawdzie przyznam szczerze, że ten proces nieco się przeciąga, ale to bardziej chyba ze względu na zawiłe ścieżki procedowania Komisji Europejskiej w ramach procesu notyfikacji pomocy publicznej. Liczymy niemniej jednak na to, że ten proces niebawem się skończy i będziemy mieli kolejny istotny element do tego, aby ten rynek rozwijał się bardziej. Zresztą to nie tylko autobusy i pojazdy komunikacji komunalnej, czy pojazdy komunalne. To również nasze fizyczne zaangażowanie w proces dofinansowania kotłów gazowych. Taki pierwszy projekt uruchomiliśmy w zeszłym roku. Projekt polegał na tym, iż posiadaczom karty dużej rodziny dofinansowywaliśmy zakup kotła w kwocie 3000 zł, natomiast nie posiadaczom karty dużej rodziny, a więc pozostałym naszym klientom, którzy zdecydowali się na zmianę innej formy ogrzewania domu na kocioł gazowy, dofinansowaliśmy zakup w kwocie 1000 zł.
A czy jest tak, że wzrosło zapotrzebowanie na gaz w Polsce w przeciągu tych 3 lat?
Tak, zdecydowanie tak. Łatwo zapamiętać te liczby. One pewnie na dzień dobry słuchaczom niewiele powiedzą, natomiast w 2015 roku globalne zużycie krajowe wynosiło nieco ponad 15 miliardów metrów sześciennych. W 16, 16, w 17, 17. Ja myślę, że w 2018 roku nie ma jeszcze oficjalnych danych, albo przynajmniej gwoli ścisłości, ja ich nie znam, natomiast sądzę, że w 2018 roku to zużycie padnie rekord, mówiąc krótko. W związku z tym ewidentnie z roku na rok widać, że zapotrzebowanie na gaz jest coraz większe, co cieszy. Taka jest też rola.
Szczególnie prezesa, bo ma coraz większe przychody, jest coraz bogatszy i może coraz więcej inwestować i płacić pracownikom.
Szanowni Państwo, płacić pracownikom to istotne, bo faktycznie pracujemy między innymi dla pieniędzy, w związku z tym za dobre zaangażowanie, za dobrą jakość pracy należą się, sądzę, uczciwe pieniądze, ale to przede wszystkim satysfakcja dla właściciela, właściciela rozumianego jako grupa kapitałowa PGNiG, ale i również w tym wypadku Ministerstwa Energii, czy w ogóle Skarb Państwa. To jest oczywiście większa dywidenda, proszę na to też zwrócić uwagę.
Czyli większe wpływy do budżetu państwa. Tak się zastanawiam, czy takie duże spółki, myślą zawsze o tym, że należy zdywersyfikować ryzyko, więc zajmują się rozmaitymi rzeczami, które nie należą do właściwego tego biznesu. Tak samo jest z PGNiG Obrót Detaliczny. Myślę, że na przykład przy okazji rachunku sprzedać szczoteczkę do zębów albo coś w tym stylu, coś takiego się dzieje?
Panie redaktorze, staramy się tak budować nasze, mówiąc po staropolsku, portfolio produktowe, aby produkty i usługi związane były z tą naszą działalnością podstawową, więc sprzedaż gazu. Gaz, sprzedaż gazu, obsługa klienta wokół sprzedaży gazu to jest nasz podstawowy biznes. Owszem, w ofercie chociażby ostatnio pojawiają się nowe elementy, usługi, pomocna ekipa to jest nasz najnowszy produkt. Pochwalę się, pozwolę sobie tym pochwalić się na antenie. Zapraszamy do skorzystania z tej oferty. Ona jest naprawdę wyjątkowa na rynku. Natomiast to nie tylko...
Bo co to jest?
To jest produkt, usługa, który polega na tym, że w ramach dodatkowej opłaty do rachunku za gaz możemy kilka razy w roku skorzystać z usług albo technika gazowego, który przyjedzie do nas do domu i naprawi nam urządzenie gazowe, albo elektryka, albo hydraulika, w zależności od wyboru pakietu. Kosztuje to niewielkie pieniądze. Projekt realizujemy wspólnie z grupą PZU, a więc należy być pewnym jakości, którą na końcu dostarczamy. W związku z tym nie bez kozery o tym mówię, ponieważ jest to pierwsza tak masowa i w mojej ocenie tak dobra oferta na rynku. Staramy się budować bardzo uczciwą ofertę.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny, był gościem radiowej kroniki budowy.